Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando.
Cześć.
Spotykamy się po kilkumiesięcznej przerwie w sumie. Myślałem, że szybciej się z tym uwiniemy, ale trochę czasu już nam zeszło, aby dokończyć pierwszą fazę, pierwszą część tego trzeciego sezonu American Horror Stories. Mówię, że pierwszą połowę sezonu, no bo cały czas mamy nadzieję, że te kolejne zapowiedziane odcinki faktycznie w tym roku się ukażą, no ale póki co nadal nie ma informacji na temat premiery. No czyli my dzisiaj bierzemy na warsztat odcinek numer 3 i odcinek numer 4. Czyli odpowiednio jest to Tasiemiec oraz Organ.
To jest ten event halloweenowy. Ten Tasiemiec to w ogóle zabawne, bo w międzyczasie te odcinki wleciały na Disney+, czyli są już legalnie dostępne w Polsce normalnie do obejrzenia. Ja obejrzałem oba na Disneyu z lektorem i w przypadku Tasiemca no to masz tytuł napisany Tasiemiec, jak sobie spauzujesz, ale po czołówce lektor czyta Tapeworm.
Aha, a to ciekawe. To w sumie dziwne, no, że to w ten
sensu
sposób.
Bez sensu w zasadzie. A nie, no ciekawe może też, ale głupie.
No głupie. No do tytułu to ja akurat jeszcze też później wrócę, ale to już nie ma znaczenia tutaj tłumaczenie. Trzeci odcinek to mamy duet twórców, którzy już z American Horror Stories mogą być znani. Reżyseruje Alexis Martin Woodall. Jest to twórczyni, która odpowiada za bardzo dużą ilość odcinków i głównego serialu, i też w American Horror Stories się nam przewinęła, z tego co pamiętam. Ona też reżyserowała inne seriale ze stajni Ryana Murphy'ego. A za scenariusz odpowiada Joseph Cole Bucken i to jest scenarzysta, który napisał między innymi Bestii. No i on wiele więcej tak naprawdę na swoim koncie nie ma, czyli z czterech odcinków dwa w tej pierwszej części sezonu są jego autorstwa.
To jest ciekawe, ale do tego odniosę się chwilę później. Jeśli chodzi o fabułę, no to jest prosta jak drut. Poznajemy bohaterkę Vivien, która jest taką dziewczyną ze wsi i przyjechała do dużego miasta z marzeniem, żeby zostać supermodelką. Jej wielkim marzeniem jest być na okładce Vogue. No i idzie na takie przesłuchanie i na tym przesłuchaniu mamy zylion młodych dziewczyn, wszystkie w kolejce, wszystkie z takimi samymi minami czekają na to, żeby Shelia, czyli jakaś taka dawna supermodelka, nie wiem, jakaś agentka, super osoba, która no, odkrywa talenty, przyjęła je i, no, i liczą na swoją szansę. Ona w tej kolejce poznaje Heather i to są takie dwie dziewczyny, które wyróżniają się w tym tłumie takich samych postaci. No, zaczynają rozmawiać normalnie, no i zawierają taki pakt, że pierwsza, która się wybije, to spróbuje wyciągnąć tę drugą w górę. Vivien robi wrażenie na Shelia, ale ta jej wyraźnie mówi, że masz o kilka rozmiarów za dużo. Jesteś za gruba. Musisz schudnąć z takim rozmiarem. Nie ma szans przebicia się. No i Heather wysyła Vivien do doktora Lau. To jest jakaś taka szemrana dzielnica, gabinet w jakiejś tam zaułku, w piwniczce, gdzieś w zakątku najczarniejszym miasta. Doktor Lau przepisuje jej pewien lek, po którym się bardzo dobrze chudnie. No i ona chudnie. I Shelia przyjmuje ją po ponownym przesłuchaniu. Najprawdopodobniej zrobi z niej mega gwiazdę, no ale okazuje się, że Vivien ma jakąś tam chorobę, coś z zastawką, coś z sercem i ten lek, no nie powinna go przyjmować. Ukryła te informacje przed doktorem Lau, ale ten w ostateczności sugeruje jej pewną tradycyjną, dawną metodę sprzed wieków, czyli żeby połknęła pewnego tasiemca. No i mówi jej: będziesz odczuwać głód, ale jeżeli będziesz jadła mało, nadal, no to wszystko będzie w porządku. Vivien nie je mało, Vivien zaczyna żreć jak opętana, odnosi coraz większe sukcesy, robi się coraz bardziej wredną gwiazdą. Oczywiście mamy konflikt na linii Vivien Heather, czyli ten ich pakt, który zawiązały na początku. On tam w pewnym momencie dochodzi do nieprzyjemnej finalizacji. Vivien coraz bardziej chudnie, no bo żre coraz więcej, więc ten pasożyt też je coraz więcej, więc ona coraz bardziej zamienia się w potwora, aż w końcu wszystko jej się sypie i prowadzi nas to do pewnej puenty.
No, fabuła prościutka i bardzo liniowa i powiedziałbym, że dosyć przewidywalna, ale zanim wejdę głębiej, nomen omen, to zanim mi to wyleci z pamięci, chciałbym podkreślić coś, o czym chyba zapomniałem w tym pierwszym odcinku, czyli czołówki. Bo ponownie dostajemy autorską czołówkę do odcinka.
Tak,
i ponownie ta czołówka, zresztą tak samo w czwartym odcinku, jest świetna. Naprawdę szalenie mi się podoba, że oni się tego trzymają, że każdy odcinek, każda historia ma swoją własną czołówkę, swoje własne otwarcie w klimacie odcinka. Mm-hmm. Także to jest naprawdę doskonały patent.
Ja bym nawet powiedział, że te dwie czołówki w odcinku trzecim i czwartym to są absolutnie najlepsze rzeczy, jakie te odcinki oferują, bo te czołówki robią większe wrażenie niż same odcinki.
No, przede wszystkim z tym trzecim odcinkiem to mówię, ja mam ten problem, że nie wiem, kto wpadł na pomysł, aby zatytułować go Tasiemiec. Dlatego, że ja specjalnie spauzowałem, żeby zobaczyć, w którym momencie odcinka Tasiemiec wchodzi na scenę. Jest to bodajże 21 minuta z odcinka, który ma całościowo chyba około 43 czy 4 minut, czyli w połowie odcinka. I umówmy się, to nie jest żadne zaskoczenie. Bo od początku, kiedy my tylko widzimy te modelki, ten wyścig szczurów i to taki też przejaskrawiono, może z jednej strony cały czas realistyczny, ale głupi z perspektywy pokątnego odbiorcy, bo te wszystkie dziewczyny są sztuplutkie, a tutaj oczywiście show biznes czy biznes modelingowy im mówi, że jeszcze są zdecydowanie za grube i my po prostu oczekujemy, że ten Tasiemiec się pojawi na scenie. On się pojawia od razu z bardzo wyraźnym odniesieniem, że to co wspomniałeś, że ona musi trzymać w ryzach jedzenie, żeby pozostać sobą i pozostać w zdrowiu i mieć kontrolę nad sytuacją. To się nie dzieje i spodziewamy się eskalacji. Kierunek tej eskalacji minimalnie mnie zaskoczył swoją taką bezpośrednością, bo nie zakładałem, że dostaniemy aż taki finał, jak dostaliśmy, ale suma summarum, prościutki odcinek, przewidywalny, idący jak po sznurku, zgodnie z tym, czego możemy się spodziewać po tytule.
No to ja ci powiem, przejdę już pewnie przez całość, bo to powinienem się z tym szybko rozliczyć. Ten odcinek on nie jest jakiś bardzo zły, on nie jest zły, ale on jest tak bardzo liniowy, prostoliniowy, przewidywalny. I jeszcze właśnie do tego ten Tasiemiec, że tu nic nie zaskakuje. Ja powiedziałem, że się zdziwiłem, że to jest ten sam scenarzysta co w Bestii, bo ja dzisiaj nawet tak jak sobie myślałem o tym serialu, to tak to ze sobą zestawiłem, że Bestii jako chyba najlepszy odcinek z tych czterech jest przykładem, jak oglądałem nie wiedząc do czego to zmierza. Mhm. A Tasiemiec jest przykładem z drugiej strony skali, gdzie ja po prostu oglądałem i cały czas byłem trzy kroki do przodu, albo nawet i wszystkie kroki do przodu. I to jest krótki odcinek. On ma 40 minut, a on mi się dłużył. Ja go pauzowałem, żeby sprawdzać, ile czasu minęło, bo to mi się oglądało tak. To ja wiedziałem wszystko, do czego to prowadzi i to tak idzie. Zaskoczenie mógłby być Tasiemiec, nie jest zaskoczeniem. To, że ona chudnie, coraz bardziej chudnie, nie trzyma tej diety, nie jest zaskoczeniem. Miałem taki moment w końcówce, gdy ona już był z nią poważny problem i doktor Lau powiedział jej, że trzeba się pozbyć tego Tasiemca.
Mhm.
i powiedział jej, dał jej jakieś tam lekarstwo, jakieś coś i powiedział jej, on wyjdzie przez odbyt. Jeżeli trzymałaś dietę, to będzie miał maksymalnie 20 centymetrów. No i ja wtedy tak, wiesz, zacieram rączki, mówię, o, to na koniec sobie pojadą, bo my wszyscy wiemy, że ona tej diety nie trzymała, nie? Żorła wszystko, co było pod ręką, a ja akurat wtedy sobie obiad zrobiłem, miałem kopytka, one wyglądały jak ten tasiemiec w pierwotnej formie.
Tak, potwierdzam na zdjęciu, widziałem.
I mówię, dobra, to uratuje ten odcinek, bo na koniec może nie tyle będą przekraczać granice, ale na pewno pocisną, na pewno pojadą. Ona usiadła w tej wannie, ja czekam, zaczyna wypływać jakiś śluz, ja czekam, zajadam te kopytka i tak naprawdę nawet to było wielkim rozczarowaniem, bo z niej wypadł sznurek grubości... Szczerze, jak ja zjem sobie dobrze, to większą kupę zrobię. Może nie dłuższą, ale o większej średnicy. I koniec. I tak mówię, co? To nawet to zakończenie mnie rozczarowało i to zakończenie dostaje to drugie zakończenie, takie niby takie właśnie takie z takich horrorów, z takich antologii, gdzie mamy twist, jak w Creepshow. Nie musi to mieć sensu, ale ma być zwrotem akcji, ale tutaj ono totalnie nie ma sensu, no bo spoilerujemy, nie?
Tak, tak, tak. Jasne.
No już i tak naspoilerowaliśmy. No bo Heather wchodzi na to wszystko, gdzie już jest martwa Vivien, pożarta przez tego tasiemca i wkłada tego tasiemca sobie. No Heather nie odniosła sukcesu, ale Heather była... Tutaj nawet nikt jej nie sugerował, że jest gruba.
Znaczy, ja to bardziej, wpadnę ci tylko w słowo, odebrałem nie tyle, że ona sama go przyjęła, co tasiemiec przyjął ją.
To tak. Możliwe, ale tak możliwe, że ona nawet na to zgodę wyraziła, ale nawet to nie jest istotne. Mhm. Chodzi o to, że przez cały odcinek było mówione, że ona nie jest gruba, tylko ona po prostu jest druga liga, albo nawet niższa liga. To dokładnie powiedziała Sheila i ona od początku miała... te wymiary, które trzeba, bo to ona polecała Vivien wszystko, co ma zrobić, a tutaj nagle ten tasiemiec sprawił, że ona przychodzi na przesłuchanie i staje się nową supermodelką, co absolutnie nie ma sensu w ramach tego odcinka, bo ten tasiemiec tak nie sprawiał, ten tasiemiec nie robił z supermodeli, tylko sprawiał, że chudną. Vivien była supermodelką, ale musiała schudnąć, Heather nie była, a była chuda. Zjadła tasiemca, stała się supermodelką, więc nawet to zakończenie na koniec jest absurdalne w ramach tego odcinka.
No właśnie mnie ten drugi twist się nie podoba, dokładnie z tych powodów, o których mówisz. To nie ma specjalnie sensu i szczerze mówiąc, no, ja bym wolał, żeby ten tasiemiec po prostu naszą Heather też pożarł i żeby się tak to skończyło i tyle, niż właśnie, że widzimy ją jako supermodelkę, bo akurat samo rozwiązanie kwestii tasiemca, to, że on wychodzi z naszej głównej bohaterki i tak dalej, i tak dalej, to ciut mi ten odcinek wyciągało w górę.
No tak,
w tym momencie.
On był może i długi, ale był mały.
Tak,
to co nawet
tak.
Bólu większego nie sprawi wydalenie takiego tasiemca. No, tu mieli okazję, żeby pojechać. Przecież przez cały odcinek nam pokazują, jak ona je hamburgery garściami. Wcina makaron rękoma z miski, pożera całą miskę, siedzi gdzieś tam w jadłodajni i jest cała ubrudzona jedzeniem. Wszyscy na nią patrzą, bo ona wszystko pożera rękoma, pochłania. Więc ja się spodziewałem, że wyjdzie z niej taka, wiesz, taka petarda, nie? Taki duży pies, powiedzmy. I będziemy mieli taki horror, wiesz, na koniec pocisk, nie? A tu wychodzi malutki wążyk, otwiera paszczę i ją gryzie w buzię. No, i...
no tak, tak. Mówię, ja nie będę się tutaj z tobą jakoś o to wykłócał. Dla mnie mimo wszystko to i tak było w miarę okej, no bo ta sama scena była nieprzyjemna i ja mimo wszystko zakładałem, że to się inaczej jakoś tam skończy, że po prostu on wyjdzie trochę jak w obcym pewnie z niej, bo na marginesie, że tutaj sporo rzeczy nie ma sensu, to z tego co ja pamiętam, a byłem na biochemii w liceum, to żaden tasiemiec nie ma 20 centymetrów, taki dorosły, więc...
No ale to nie był chyba prawdziwy tasiemiec. To była jakaś tam magia od początku.
Nie, był.
Chyba,
był. Jakiś... Ja sprawdziłem. On tam używał łacińskiej nazwy. Ja celowo sprawdziłem, to jest tasiemiec. Jest rodzaj tasiemca. To nie jest ten zwyczajny nasz tasiemiec. To jest jakiś tam właśnie chyba spotykany w Azji, ale to jest rodzaj tasiemca spotykany
na
świecie.
Zakładałem, że to wiesz. Jakiś magiczny doktor, to znaczy pałający się troszeczkę rzeczami wybiegającymi poza naukę.
No, ale no to Tak, tak czy siak, jakby to mówię, problem z tym odcinkiem jest dokładnie taki, jak mówimy. Liniowy, prosty, przewidywalny, jeszcze zepsuty przez tytuł, bo myślę, że to naprawdę by lepiej działało, gdybyśmy my nie wiedzieli, do czego to zmierza. Bo wiesz, bo nawet w momencie, kiedy on by jej podawał tego robaka, no to nadal my byśmy nie wiedzieli jako widzowie, co to jest i jakie będą tego konsekwencje. No bo umówmy się, to też by mogło iść w różnych kierunkach. No ale tytuł nam mówi po prostu wszystko, więc trudno nawet mówić o tym, że coś spoilerujemy w odcinku, gdzie naprawdę po tytule wiecie już wszystko, co ten odcinek tak naprawdę ma do zaoferowania.
Mm-hmm. Jeżeli chodzi o aktorów, no to nie powiedzieliśmy o tym na początku, ale tutaj nie ma jakichś wielkich znanych nazwisk. Ta główna Sheila, ta starsza agentka modelek, to jest aktorka, która miała karierę telewizyjną, głównie w mydlanych operach. To jest Liza Rinna, która grała w Dniach naszego życia, w 606 odcinkach tego serialu, grała w Melrose Place, grała też w Niku Furym nawet. No ale to jest taka właśnie telenowelowa aktorka. Nie oglądałem tych seriali, ale twarz jak zobaczyłem, to od razu ją sprawdziłem, bo to taka
charakterystyczna.
Właśnie charakterystyczna telenowelowa twarz.
No i w zasadzie tutaj nic nie mamy do dodania. Odcinek trochę niestety rozczarowujący, chociaż tak jak ja ci napisałem, mi się trochę kojarzył właśnie z takimi antologiami, trochę jak opowieści, skrypty czy Creepshow, tylko zrobionymi gorzej, bo mówię, ja tutaj mam wrażenie, że twórcy próbowali osiągnąć ten sam efekt, ale gdyby to było skondensowane do tych 25 minut i byłoby właśnie bardziej Creepshowowe, czyli by było brutalniejsze, brudniejsze, mocniejsze na koniec.
Wyjście potwora na koniec w Creepshow byłoby zupełnie inne.
Dokładnie.
Nie? I satysfakcjonujące.
Dokładnie. To po prostu ten odcinek robiłby lepsze wrażenie, a tak to niestety mamy taką ugrzecznioną wersję i tyle. I możemy przejść do odcinka numer 4.
Myślę, że w tym Creepshow to z tego tyłka to by wiele nie zostało na koniec.
To prawda. No, a odcinek numer 4, w sumie zabawnie twórcy ułożyli te historie, no bo te dwa mówiliśmy, że one są trochę niczym z jakiejś wersji, wariacji na temat Black Mirror. Tutaj mamy dwa odcinki skupiające się na bardziej body horrorze, na cielesności. Tytuł odcinka to Organ i za reżyserię odpowiada Petra Collins. To nie jest twórczyni, która ma jakoś wiele dorobku filmowo-serialowego za sobą. Z tego co widziałem, to ona głównie odpowiadała za teledyski. I za scenariusz odpowiada tutaj Manny Cotto, przepraszam, zawsze te podwójne te mnie myli, Manny Cotto, czyli scenarzysta, który nam się przewija w American Horror Stories od początku, napisał sporą ilość odcinków, no i też tak jak sygnalizowaliśmy w jednym z podcastów, twórca, który niestety niedawno zmarł.
Jeśli chodzi o fabułę, to mamy głównego bohatera, Tobiego, który od początku wiemy, że jest takim kobieciarzem, że przyprowadza sobie kobiety na jedną noc i po tej nocy rozstaje się z nimi i w zasadzie cały czas sypia z różnymi kobietami. On pracuje w jakiejś tam korporacji, w jakiejś firmie, której szefową jest chyba jakaś jego rodzina, ale nie pamiętam dokładnie kto, ale tak mi się wydaje, że to jakaś ciotka czy matka, że to tak wynikało z tych rozmów, ale to nie jest istotne dla fabuły. No on już tam ma powoli problemy, bo dopływają do szefostwa informacje, że jakieś seksistowskie żarty rzuca, że jest napastliwy seksualnie. Poznajemy też Saszę, jego jakąś tam kumpelę, z którą przez większość odcinka wiążą ich jakieś takie relacje, czy to koleżeńskie, potem przyjacielskie, w finale już takie nawet mocno przyjacielskie. No i Tobi instaluje sobie jakąś tam aplikację randkową, zaczyna w ten sposób szukać kolejnych kobiet na jedną noc i znajduje Natesę. Umawia się z nią, ta już w barze robi trochę z nim wywiad, co już sugeruje, co się wydarzy. Zresztą przy tytule Organ to też można już się domyślić, bo ona go pyta, czy on pali, pije, jaki tryb życia prowadzi i tak dalej. No i gdy ma dojść do zbliżenia, ona wbija mu strzykawkę, on zasypia, budzi się z raną zaszytą po lewej stronie brzucha. Okazuje się, że stracił nerkę i okazuje się, że w zastępstwie za tę nerkę wszyto mu jakiś organ, ale nikt z lekarzy nie wie, cóż to takiego jest, nie wie, jak to usunąć, a ten organ się bardzo szybko rozwija. No i nasz Toby zaczyna prowadzić śledztwo, dociera przez Darknet do jakiejś organizacji zajmującej się sprzedażą ludzkich organów. Ale to nie jest taki jakiś tam rynek szemrany gdzieś tam w brudnej piwnicy, tylko to są jakieś wielkie gale z licytacją. Te organy są wystawione w takich gablotkach i ludzie płacą kupę kasy. No i na końcu się dowiadujemy, cóż to za organ został wszczepiony Tobiemu, kto jest w tej organizacji, a tak naprawdę są w zasadzie wszyscy, którzy byli wkoło niego, do czego ten organ służy, no i co się finalnie stanie z Tobim i z jego nowym organem.
No i ja ci powiem, że mam tutaj problem z tym odcinkiem taki, że o ile sama końcówka tego trzeciego odcinka troszkę mi go windowała, tak tutaj im dalej, tym gorzej. I niestety całościowo ja byłem rozczarowany, w jakim kierunku to poszło, bo sam ten pomysł wyjściowy, to co dostajemy na dzień dobry, czyli właśnie ten dziwny atak, to wycięcie nerki, wszczepienie jakiegoś organu o niewyjaśnionych właściwościach, to mi się wydawało super ciekawe. Tym bardziej, że mieliśmy też takie jakieś tropy sugerujące, że to jest coś więcej, no bo tam jest ten tatuaż naszej piękności, która się pojawia u głównego bohatera.
No samo to zagranie z wycięciem nerki, to akurat nie jest nic szałowego, ale to, że on dostał nowy organ, nikt nie wie, co to jest i mamy niewiadomą, nie?
Tak,
i mamy,
totalnie.
Możemy iść w każdą stronę, w jaką chcemy. To jest taki haczyk w środku odcinka.
Tak, i to jest właśnie coś, co przyznam się, że mnie złapało. No ja bardzo lubię body horror i po prostu mega mnie ciekawiło, w jakim kierunku to pójdzie, no bo zakładałem, że to na przykład może prowadzić do transformacji albo cielesnej, albo jakiejś takiej psychologicznej naszego bohatera, że wiesz, że on jakąś przemianę zacznie przechodzić, nie wiem, że zaraz coś się z nim stanie takiego też, co na przykład zmieni nam jego postrzeganie, albo że zadziała na niego niczym kara za to jego zachowanie w stosunku do kobiet, za ten jego cały seksizm. No a to idzie w takim głupawym kierunku, no bo cały ten Darknet, który po prostu odbywa się w zasadzie na widoku przy tłumach ludzi i to, że okazuje się, że kwitnie handel tymi organami, to w zasadzie to nie jest nic, co pewnie ciut bogatszy człowiek by o tym się nie dowiedział, i to, co się dowiadujemy ostatecznie, czym jest ten organ. Nie, dla mnie to było wszystko słabe, tym bardziej, że nawet jakby twórcy się w sumie nie postarali, mam wrażenie, żeby się pokusić o, nie wiem, jakieś dorobienie pomysłu, jak działa ten organ, jak ta cała organizacja, nie wiem, się nauczyła robić to, co robi, no bo to niby są jakieś sztuczne organy, ale na jakiej zasadzie to działa, dla mnie, mówię, po tym takim haczyku w środku, gdzie naprawdę spodziewałem się czegoś fajnego, no tym bardziej, że ja jeszcze sobie przejrzałem, Manekoto nam zaserwował aż 11 odcinków w American Horror Stories. To jest po prostu większość tego serialu i on naprawdę miał sporo dobrych odcinków na swoim koncie, ale niestety tutaj się nie popisał w mojej ocenie.
Znaczy, jakiś to tam sens w ramach tej fabuły ma, no. Oni handlują organami, stworzyli jakiś organ nowy zupełnie, to jest coś przez nich wytworzone, ale musi rozwijać się w żywym organizmie, więc zaszczepiają go i od tej pory biorą go na celownik i gdy on się rozwinie, to znów mu go wycinają. Powiedzmy, że ma to sens, ale pewnie większy niż gdyby on za jakieś deformacje zaczął przechodzić, bo to by było fajne wizualnie, ale pewnie większego sensu by nie miało, bo niby czemu mieliby to robić? No wiem, w ramach kary, nie? No powiedzmy, że to by tak mogło działać. Tak naprawdę mogli te dwie rzeczy połączyć, bo ten organ w żaden sposób na niego nie wpływa. On zachowuje się do końca odcinka cały czas tak samo. Mogli jednak też się pobawić tym, że on na niego wpływa, my byśmy mieli radochę z jakiejś transformacji efektów ubocznych, a potem ten finał z wycięciem tego organu. Dla mnie ten odcinek też jest miałki. Ja w ogóle ten zestaw mi się średnio podobał. Różnica jest taka, że przy tym pierwszym, no ja, tak jak mówię, wiedziałem wszystko, co gdzie pójdzie i to nie poszło ani razu w inne miejsce, niż myślałem, że pójdzie. No tu miałem moment taki, że o, ciekawe, gdzie to pójdzie. Takiego momentu nie miałem przy pierwszym odcinku, ale z drugiej strony, aha, czyli tam. No czyli to też nie jest nic fajnego. Jedynie ten moment, że wiesz, no oglądam dalej z jakąś tam ciekawością, bo ciekawe, co wymyślą, nie? To był tak naprawdę jedyny taki moment w tym odcinku. A tak cały, no to ani pierwszy, ani trzeci, ani czwarty, to nie są złe odcinki. Je się ogląda okej, okay, tylko że to nic szałowego, tak szczerze.
No ja całościowo jestem też rozczarowany tym zestawem. I to przede wszystkim dlatego, że ja widzę i w jednym, i w drugim przypadku potencjał dla tych historii, ale no wydaje mi się, że tu zabrakło trochę kreatywności i takiej odwagi, żeby pójść trochę mocniej i trochę dalej. No, nie wiem, czy to też nie jest kwestia tego, że trochę się nastawiałem po tych pierwszych dwóch odcinkach, że będziemy mieli taką zwyżkę formy. Bo pamiętasz, żeśmy się spotykali wtedy i w sumie byliśmy zadowoleni po tym otwarciu, że no, ten drugi sezon był taki też dyskusyjny, miał lepsze momenty, ale niestety miał też słabsze, ale to otwarcie wróży dobrze. No, a tutaj...
Szczególnie ten pierwszy, bo ten drugi odcinek on też jakoś szalenie zaskakujący nie był. Też podkreślaliśmy, że to jest jednak historia, którą widzieliśmy wiele razy, nie? Tylko że była fajna i spoko, no ale na te cztery odcinki to w zasadzie no za dużo takich, co...
Znaczy wiesz, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest w ogóle pewna mantra przy tym serialu, że my do tego wracamy cały czas, że jednak to są historie, które jak ktoś tak jak my siedzi w horrorze trochę mocniej, trochę głębiej, no to są właśnie takie historie, które no gdzieś tam się widziało, one niespecjalnie ani zaskakują, ani zachwycają, ani szokują. I po prostu, no tak jak mówisz, to nie jest tak, że to są złe opowieści, no bo na przykład przecież ten odcinek, to tutaj też jeszcze nawiązując trochę do ekipy aktorskiej, to ma trochę znanych twarzy, no bo tutaj tę modelkę, która poluje na naszego bohatera, gra Emily Browning, to jest aktorka, która kilka ról jakichś tam większych za sobą ma, między innymi ona w Sucker Punch grała, ten główny bohater też kilka już filmów ma na swoim koncie, gdzieś tam w tle pojawia się aktorka, która gra chociażby w The Boys ostatnio, także no trochę tych znanych twarzy tutaj mamy, to jest aktorsko dobrze zrealizowane, wizualnie jest spoko, no tylko po prostu brakuje jakiegoś takiego pazura. Wydaje mi się, że nie wiem, trochę jakbym to przefiltrował, nie wiem, przez takie Masters of Horror, to wydaje mi się, że te odcinki nawet z bardzo zbliżoną fabułą by były po prostu zwyczajnie ciekawsze, bo by pewnie sobie twórcy na więcej pozwolili, a tak to nie wiem, czy to jest kwestia Hulu, czy czegoś innego, no ale trochę miałem poczucie, że się zatrzymali tutaj w pół kroku z tymi fabułami, z tymi odcinkami i przez to jest takie właśnie takie do obejrzenia i do zapomnienia w zasadzie w trakcie.
No, no znane szablony możesz też ogrywać. No, wiele oglądamy antologii, gdzie ciągle mamy znany szablon, ale ogrywają to po swojemu, albo coś dodają, albo gdzieś przekroczą pewną granicę. No, czy to Masters of Horror, czy właśnie tak jak zasugerowałeś, oba te scenariusze mogłyby się znaleźć w Creepshow, byłyby krótsze i w obu zaserwowano by nam finał, który byśmy oglądali pewnie z bananem na ustach i oceniali zupełnie inaczej te odcinki, mając te same historie tak naprawdę, tylko w pewnym momencie z większym tupnięciem, no i trochę skrócone, szczególnie w przypadku tej pierwszej to by się przydało, ale przy drugiej tak naprawdę też. A tutaj no, po prostu szliśmy, doprowadzono nas do czegoś, nigdzie nie przekroczyliśmy żadnej granicy, żadnej jakiejś takiej takiego indywidualnego charakteru tego serialu, ale w sumie czy American Horror Story ma jakiś stories, ma jakiś indywidualny charakter?
Nie ma.
Nie mieliśmy i przez to, no, przez to te historie, które znamy i które nas tutaj niczym nie chciały zaskoczyć, są takie przeciętniaczki.
No, ja tu się pod tym podpisuję. Zobaczymy, czy i kiedy dostaniemy dalszą część tego sezonu. Oficjalnie na IMDb w zapowiedziach jako kolejny odcinek mamy Backdoors, czyli odcinek w konwencji analog horroru, czy flirtujący...
Backrooms.
Backrooms, tak, przepraszam. Flirtujący, Jezus Maria, język mi się plącze, z analog horrorem i też jestem bardzo ciekaw, jak tutaj twórcy podejdą, bo trochę tego nie widzę w ramach tego serialu, no ale zobaczymy. No, niestety pierwszy zestaw lepszy, drugi zestaw gorszy, a co przyszłość nam przyniesie i kiedy, to będziemy może to relacjonować za czas jakiś.
Dobrze, będziemy.
To co? Dzięki ci za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję również.
I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
Cześć. You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off!